25 miesiąc trzydniowej operacji specjalnej.
Za rubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za rubieżą. Zapraszam, Miłosz Szymański.
Moi drodzy, na wstępie chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronkom, którym są Gabriela oraz Małgorzata, a także Paweł i Wiktoria, Mitus, Ksawery z Krakowa, Elegancka Lady z Podkarpacia, Nie zdążyłem na Wawrzyńcem, Wojtek i Radek, Robocop z Poznania, Paryżanka Adamka i Agnieszka Opulska, którzy postawili mi kawę. Najserdeczniej wam wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość, zapraszam na patronite.pl/miloszszymański, buycoffee.to/miloszszymański, oczywiście zarubieżą.pl/książka, gdzie możecie kupić sobie moją książkę, którą to promować będę dzisiaj, 28 marca o 17 w Jeleniej Górze, przy ulicy Wiejskiej, park nad Bobrem, przy Garbaty Mostek 2. Jak wpiszecie sobie w nawigację Garbaty Mostek 2, to wam wyświetli. Następnie 5 kwietnia są dwa spotkania. Pierwsze jest o 17 w Bielsku Białej, Plac Wolności 4, a drugie o 20 w Brzeszczach, biblioteka przy ulicy Ofiar Oświęcimia 39. Następnie w sobotę 6 kwietnia o 16 w Krakowie widzimy się na pikniku przy pomniku psa Joka przy ulicy Smoczej nad Wisłą. Następnie 11 kwietnia o 16.15 Chludowo, Centrum Kultury i Rekreacji Stary Browar, ulica Poznańska 11. 18 kwietnia, godzina 18, Oborniki, biblioteka przy ulicy Kopernika 10. Trwają rozmowy i planowanie kolejnych spotkań. Jeżeli ktoś chciałby, żebym przyjechał do jego miejscowości, to nie pytajcie mnie, kiedy przyjedziesz do, i tu wielokropek, tylko zadzwońcie do swojej lokalnej biblioteki i zapytajcie, kiedy wreszcie zaprosicie Miłosza. Bo tutaj chciałem zauważyć, moi drodzy, do wszystkich bibliotek miejskich w Polsce wysłałem maile. Większość zapewne ich nie przeczytała, część mogła nie odebrać, bo podaje na przykład nieaktualnego maila, to już mi się wielokrotnie zdarzyło. Natomiast zamiast pytać mnie, to zapytajcie swoją bibliotekę, kiedy mnie zaprosi. Tak będzie szybciej, bo biblioteki są bardzo wrażliwe na to, że słuchacze chcą, żeby ktoś przyjechał. Jak kilka osób przyjdzie, to się nagle okazuje, że wszystko się da zrobić. Natomiast nie namawiam was, żebyście teraz spamowali swoje lokalne biblioteki, ale jak to zrobicie, to szansa, że będę u was znacznie, znacznie wzrośnie. No a korzystając z okazji, chciałem pozdrowić Asię, która jako jedyna przyszła na spotkanie w Pile. Uprzejmie ostrzegam, że jak na pikniki w średniej wielkości miastach nikt nie będzie przychodzić, to ja ich nie będę robić. Kółeczko się zamyka. Tymczasem zapraszam was, moi drodzy, na odcinek 378, 25 miesiąc wojny. Moi drodzy, dla wszystkich tęskniących za ulało mi się, mam dobre wieści. Potraktujcie to jako takie dłuższe ulało mi się, które nie dotyczy jednego dnia czy dwóch, tylko właśnie całego miesiąca. Warto tutaj podkreślić, że zrobiłem już taki odcinek podsumowujący drugi rok wojny. Słuchaliście go, więc stwierdziłem, no dobra, no to nie będę was trzymać rok do kolejnego odcinka. Myślę, że miesiąc to jest taka spoko formuła. Zresztą sporo osób mi to sugerowało w wiadomościach i komentarzach i tak dalej. W związku z tym, moi drodzy, co się wydarzyło w marcu? 1 marca premier Holandii Mark Rutte przyjechał do Ukrainy. Był m.in. w Charkowie, gdzie podpisał specjalne porozumienie o współpracy. Holandia niniejszym stała się w ten sposób siódmym krajem, który ma takie porozumienie o współpracy, obok Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Danii, Włoch, Kanady. Zwróćcie uwagę, Polski w tej liczbie nie ma, co moim zdaniem jest niekorzystne, tym bardziej, że Donald Tusk był 20 stycznia w Kijowie, mógł wtedy coś takiego zrobić. No, ja nagrywam ten odcinek w nocy 27 marca, w związku z tym nie wiem, co się wydarzy jutro, a jutro 28 marca ma mieć miejsce spotkanie rządu ukraińskiego z rządem polskim w Warszawie. Mam nadzieję, że coś owocnego z tego wyjdzie, gdyż, moi drodzy, ja wiem, że jesteśmy zmęczeni. Jest 25. miesiąc wojny się zakończył, 26. się zaczyna. No i wszyscy już byśmy chcieli, że już wystarczy. Poza tym pojawiają się pewne głosy, że już żeśmy dość pomogli i tak dalej. Moi drodzy, jakby zacznę ten odcinek od tego i prawdopodobnie na nim skończę, jak będę chciał przedstawić wnioski, ale to, czy Ukraina się obroni, czy się nie obroni, wprost, absolutnie wprost będzie rzutować na nasze bezpieczeństwo tutaj w Polsce. Więc lepiej będzie, jak się Ukraina obroni z naszą pomocą, każdą możliwą pomocą, bo Putin się nie zatrzyma. To nie jest tak, że to jest konflikt ukraińsko-rosyjski o jakieś tam Donbasy czy coś. Putin ma w dupie Donbas. Jego w ogóle nie obchodzi ten Donbas. Jego obchodzi stała eskalacja konfliktu z kolektywnym Zachodem, za którego część uznał Ukrainę i po prostu musi zniszczyć Ukrainę po to, żeby mógł rozbijać dalej nas. Więc i ci kretyni, debile, zdrajcy, kolaboranci, którzy mówią teraz o tym, że już czas na pokój, że już wystarczy, już się nawalczyli i tak dalej, to są wszystko albo zdrajcy, albo pożyteczni idioci Kremla. Nie ma czegoś takiego, że ta wojna się skończy. W sensie ta wojna, nie wojna ukraińsko-rosyjska, tylko wojna Rosji z Zachodem. Ona się nie skończy w momencie, jak pokonana zostanie Ukraina, albo jak podpisany zostanie jakiś pokój z Ukrainą, który i tak Putin złamie za kilka lat, a jak nie on, to kolejny, który przyjdzie na jego miejsce, bo ta klika, która rządzi Rosją od ćwierćwiecza, no ona się nie zmieni, jak Putin umrze. No, chyba, że go zarżną i coś tam się wysypie bardziej, ale no dający się przewidzieć w przyszłości, no to trudno sobie coś takiego wyobrazić, więc więc po prostu powinniśmy Ukrainie dać wszystko, co możliwe, żeby ona się obroniła. Jeżeli ktoś ze słuchających ma zdanie odrębne, to zapraszam do wyrażenia go. Z rozkoszą go nie przeczytam. W każdym razie, moi drodzy, wracając jednakowoż do Ukrainy, w ogóle tutaj jeszcze ciekawostka. Nagrywałem z 2 albo 3 miesiące temu odcinek razem z Kamilem Bałkiem po wyborach holenderskich. No i zwróćcie uwagę, że w dalszym ciągu Mark Rutte jest premierem Holandii. Spoiler, był 1 marca, jest nim dzisiaj. Geert Wilders już powiedział, że on premierem kolejnym nie będzie, bo nie może zbudować koalicji. No jaka szkoda. W każdym razie, no taka sytuacja. Holenderska polityka jest fascynująca. Podejrzewam, że albo czekają ich kolejne kilka miesięcy rozmów o formowaniu nowej koalicji, albo kolejne wybory, które niczego nie zmienią. No zajebiście, tak to się robi właśnie. W każdym razie, marzec zaczął się także od solidnych, silnych, szerokoskalowych ostrzałów rakietowych terytorium ukraińskiego, przede wszystkim Charkowa, Odessy i zaplecza frontu. Tutaj warto zwrócić uwagę, że Charków jest bombardowany od pierwszej chwili tej wojny. Jest jednym z najbardziej bombardowanych miast i podejrzewam, że jak dalej pójdzie i ta wojna potrwa tyle, ile prawdopodobnie potrwa według aktualnych trendów, a więc z 2 lata, może 3, czyli razem 5, mam na myśli jeszcze 2 lata, to z Charkowa naprawdę może niewiele zostać. Podobnie jest z Odessą. Odessa tu jest istotna o tyle, że jest ona jakby fundamentem w tej chwili ukraińskiego eksportu zbóż, który w miażdżącej większości idzie przez te porty właśnie. Szedł przed wojną, idzie teraz z przerwą na czas, kiedy Rosja kontrolowała sytuację na Morzu Czarnym. W każdym razie Odessa jest silnie chroniona, jest bardzo ważna. Charków jest bardzo ważny, bo jest najważniejszym miastem, największym też miastem w pobliżu rosyjskiej granicy. No i gdyby Rosji udało się go zdobyć, co na razie jest mało prawdopodobne, no to byłoby potężnym zwycięstwem. W każdym razie, nawet jak Charków zostanie zdobyty, to nie zostanie zhołdowany, bo w Charkowie nikt już nie ma wątpliwości, czym jest Rosja. W każdym razie, warto zwrócić uwagę, że w trakcie tych ostrzałów z początku marca ostrzelany był m.in. blok mieszkalny, wtedy właśnie zginęło 12 osób jednego wieczora, w tym dzieci oczywiście, Ukraińcy przynosili zabawki w to miejsce i tak dalej. No, to jest To jest kolejnych 12 z kilkudziesięciu, czy już więcej tysięcy ofiar cywilnych tej wojny po stronie ukraińskiej, bo tych po stronie rosyjskiej nie ma sensu liczyć, moim zdaniem. W każdym razie warto zwrócić uwagę, że wtedy, w ciągu tygodnia zaledwie, Rosja wystrzeliła na Ukrainę 35 rakiet, ale Ukraińcom udało się zestrzelić tylko 3. Pokazuje, że Ukraina mega, mega potrzebuje systemów obrony przeciwlotniczej. Te liczby się będą powtarzać w kolejnych tygodniach, bo w kolejnym tygodniu wystrzelonych na Ukrainę będą 42 rakiety. Ukraińcy strzelą jedną, w kolejnym 60 rakiet. Ukraińcy strzelą jedną. No, w ostatnim tygodniu marca będzie wystrzelonych prawie 98 rakiet dokładnie. 37 będzie zestrzelonych, ale to dlatego, że ostrzeliwany był przede wszystkim między innymi Kijów, gdzie jest silna obrona przeciwlotnicza. Ewidentnie widać, że Ukraińcom strasznie brakuje tej obrony przeciwlotniczej, więc w miarę jak Rosja naprodukuje sobie rakiet, to wysyła nówki, cewki, rakiety prosto z taśmy od razu na Ukrainę. Widać też, że Rosja wysyła na Ukrainę prawdopodobnie całą produkcję nowych rakiet, jaką tylko ma. Czyli wskazywałoby to, że Rosja w tej chwili jakby przemysł zbrojeniowy idzie pełną parą i prawdopodobnie więcej już Rosja produkować nie może, bo brakuje komponentów, brakuje ludzi i pieniędzy także. No ale wszystko, co ma, Putin po prostu postawił wszystko na zniszczenie Ukrainy, a my tymczasem, my mam na myśli Zachód w całości, ale Polskę także, bo ostatnio coś pomoc z Polski wyhamowała, delikatnie mówiąc, to my wysyłamy Ukrainie na przykład 0,1% budżetu albo 3% budżetu wojskowego na pomoc Ukrainie, podczas gdy Rosja jest zaangażowana w tę wojnę w całości. I pamiętajcie, to jest wojna Rosji z nami, Ukraina jest tylko po drodze. To nie jest tak, że Putin się uparł na Ukrainę, a potem sobie odpuści, będzie żył w pokoju. Ja przypominam, jak to było w latach 30. Hitler i Putin to jest dokładnie ten sam typ przywódcy, aczkolwiek Putin pewnie jest mniej kompetentny, powiedziałoby wielu, ale to są oczywiście mity. Hitler nie był wykształconym człowiekiem, w każdym razie do rzeczy. Chodzi mi o to, że Hitler obiecywał, że on tylko chce tutaj postawić Niemcy, żeby wstały z kolan. Remilitaryzacja nad Renii to jest tylko, chodzi o tutaj dumę niemiecką. Anschluss Austrii to jest przecież oczywista oczywistość, to trzeba było zrobić. Rozbiór Czechosłowacji to jest absolutnie ostatnie roszczenia terytorialne, jakie Niemcy kiedykolwiek będą miały. I przy każdym kroku było mnóstwo frajerów, którzy w to wierzyli. Mówi, tak, tak, oczywiście, on tylko weźmie Sudetenland, a potem się już przecież uspokoi. No, pół roku później niemieckie wojska były na terytorium Rzeczypospolitej, przypominam. No i, ale po zniszczeniu Polski wielu też myślało na Zachodzie, że dobra, no teraz to już bez przesady, już się nażar, już ma wszystko, czego potrzebuje, a potem zaatakował Związek Radziecki, nie? A w międzyczasie Francję, Danię, Norwegię, Belgię, Holandię, Luksemburg, you name it. W każdym razie, wracając do sytuacji na froncie, Ukraińcy odpowiedzieli na te rosyjskie ostrzały rakietowe ostrzelaniem lotnisk Belbek i Gwardiejskoje na Krymie, a także portu w Teodozji i mostu krymskiego, który dalej stoi niestety, ale jest regularnie atakowany. Poza tym walnęli także w korwetę rakietową Siergiej Kotow, który to Rosja twierdzi, że nie, tam oczywiście on nie został zatopiony, on pływa. I jakby, żeby odgonić troszeczkę te czarne chmury, to opowiem wam kawał. Jest mało śmieszny, ale opowiem jeszcze kilka w tym odcinku. Mianowicie leci sobie samolot, duży samolot, Boeing 747, a czterosilnikowy. No i nagle jakieś trzaski, wizgi, coś teges i wychodzi stewardesa, mówi, drodzy państwo, mamy awarię silnika, ale proszę się nie przejmować, mamy przecież 4 silniki, polecimy po prostu 15 minut dłużej. Jakiś czas później znowu jest, coś się dzieje, no i ten, drodzy państwo, mamy awarię silnika, ale proszę się nie przejmować, to jest drugi z czterech, mamy po prostu jeszcze dwa na dwóch, spokojnie możemy lecieć, po prostu dolecimy godzinę później. Jakiś czas później ta sama akcja, blada jak kreda po prostu, stewardesa wychodzi, mówi: drodzy państwo, mamy awarię trzeciego silnika, ale proszę się nie przejmować. Na jednym silniku w trybie awaryjnym dolecimy, będziemy po prostu 2 godziny później. No to wstaje jeden z pasażerów, ta, pierdolnie czwarty i będziemy latać i latać. No i na tej samej zasadzie, moi drodzy, wygląda sytuacja z rosyjskimi okrętami wojennymi, które są cały czas raportowane, że nie, on jest tylko uszkodzony, zaginął w morzu, zaraz się znajdzie przecież, tak dalej. Będą pływać i pływać i pływać, nie? No, w każdym razie Ukraińcy też zaczęli szeroką akcję ataków składów paliwa i zakładów petrochemicznych. NPZ to się ładnie po rosyjsku nazywa, czyli Neftie Priryabotowe Zawody, czyli fabryki przerobu nafty, ropy w sensie. No i Ukraińcy zaatakowali ich całkiem dużo. Jeżeli dobrze liczą, to 13 spośród 30 dużych NPZ-ów w Rosji. Przy czym tu warto zwrócić uwagę, że Ukraińcy nie bombardują ich na oślep. Bo znaczy, te ataki były różne, bo one się było kilkanaście przecież, odbyły się w wielu miejscach. Ale generalna zasada jest taka, że zwraca to bardzo uwagę, że najczęściej Ukraińcy atakują te części zakładów petrochemicznych, które zajmują się wstępną obróbką ropy naftowej. Co to znaczy? Znaczy, Ukraińcy doskonale wiedzą, że nie mają sił na to, żeby zatrzymać całą wielką petrochemię, ale jak zaatakują ten początek procesu, to pozostałe nie mogą się odbyć. Czyli na przykład, bo nie chciałbym teraz się rozwlekać a propos produkcji ropy naftowej, ale czy benzyn, paliw i tak dalej, ale w dużym skrócie mówiąc, ropa naftowa to jest mieszanina różnych węglowodorów. I w niej znajdują się gazy, ciecze i coś na kształt ciał stałych w temperaturze pokojowej. Jak się je podgrzewa, to w różnych temperaturach najintensywniej parują określone frakcje. Metan, etan, pentan, propan, butan, tak po kolei sobie odparowują. I jak się to podgrzewa coraz bardziej do 70, do 100, do 150, 200, 300 stopni, no to odparowują po gazach. Nafta lotnicza odparowuje, potem odparowuje sobie benzyna, którą trzeba skroplić, potem olej napędowy, potem oleje smarne sobie odparowują, no i na końcu zostaje asfalt, w dużym skrócie mówiąc. No i bajer polega na tym, że gdyby zaatakowali jakąś inną część tej instalacji, która jest później w łańcuchu, no to by się okazało, że okej, udało się pozyskać metan, etan, propan, butan, no jakąś tam benzynę, ale nie udało się uzyskać olejów smarowych, ale już część udało się. A w tym wypadku, jak atakujemy sam początek procesu, no to nie można tego, że tak powiem, bypassować, trzeba się zatrzymać. I tu warto zwrócić też uwagę, że oczywiście to, że Ukraińcy zaatakowali dronem, który przenosi kilkadziesiąt kilogramów ładunku wybuchowego wielką petrochemię i wstrzymali jej pracę, to czasami to oznacza przerwanie jej prac na kilka godzin na zreperowanie usterek, a czasami może oznaczać przerwanie prac na kilka tygodni, żeby dorobić, bo tych części teraz się oficjalnie nie da kupić, bo to są w większości amerykańskie części, znaczy te petrochemie są w dużej mierze części zamienne, są produkowane przez Amerykańców, którzy niechętnie w tej chwili handlują z Rosją. Surprise, surprise. Póki co oczywiście. W każdym razie piją do tego, że taki atak jednym dronem może spokojnie zatrzymać pracę takiej dużej petrochemii na dni bądź tygodnie. I łącznie te ataki przez cały marzec spowodowały, że Rosja zmniejszyła produkcję produktów ropopochodnych o kilkanaście procent. To znaczy, że są one skuteczne. To oczywiście spowodowało wzrost cen benzyny, nie jakiś znaczny, ale gdyby Ukraińcom udało się kontynuować te ataki, to może on spowodować nie katastrofę w Rosji, bo to tych zakładów jest za dużo, ale zwiększenie cen paliw. To będzie zauważalne, to może spowodować wzrost niezadowolenia. No ale wiemy, wzrost niezadowolenia z Rosji jeszcze się na niewiele przekłada. Niemniej jednak sam fakt, że Rosja ma mniej paliwa, a oczywiście nie będzie żadnej redukcji dostarczania paliwa dla wojska, no będzie redukcja dostarczania paliwa dla Rosjan. Gdyby Ukraińcom udało się zniszczyć wszystkie zakłady petrochemiczne, to byłoby wspaniale, ale to jest trudno wyobrażalne na chwilę obecną. Tak czy inaczej, moi drodzy, Oczywiście pojawiły się przy okazji głosy, że sugestie takie półoficjalne ze strony Zachodu, oczywiście to głównie Stanów Zjednoczonych, że Ukraina mogłaby, lepiej byłoby, żeby przerwała te ataki, bo jak ich nie przerwie, to cena ropy na świecie wzrośnie. No to brzmi śmiesznie, bo wiecie, jeżeli produkowana jest benzyna, to przerabia się ropę. Jak się wydobywa ropę, a się nie przerabia jej na benzynę, to nagle mamy na rynku więcej ropy. Bo zatrzymanie wydobycia ropy nie może się odbyć. To nie jest włącz-wyłącz, nie? Nie jest tak, że ktoś obejrzał sobie meczyk i wyłącza telewizor. Nie, nie. Jakby wydobycie ropy naftowej to jest wbrew pozorom dość skomplikowany proces i wystartowanie odwiertów jest bardzo pracochłonne, ale też zatrzymanie wydobycia jest także bardzo pracochłonne. I najlepiej jest po prostu tego nie robić. W związku z tym rośnie ilość ropy w magazynach, to też od razu powoduje spadek cen siłą rzeczy. A ja przypomnę, że ten limit cenowy narzucony przez, nazwijmy to ogólnie, Zachód na Rosję, nie miał nigdy polegać na tym, żeby Rosja przestała eksportować ropę, tylko to, żeby eksportowała tę ropę tanio. Bo też gdyby Rosja wcale nie eksportowała ropy, to by zachwiała sytuację na globalnych rynkach i mogłoby się skończyć dla nas źle, więc to jest coś, czym trzeba bardzo ostrożnie zarządzać. W każdym razie, co się dzieje dalej? Dalej, 6 marca Kyriakos Mitsotakis, premier grecki, przyjechał do Odesy. No i w tej Odesie spotkał się z Zełenskim i w trakcie jego pobytu tamże kilkaset metrów od obu panów eksplodowała rosyjska rakieta. Oczywiście jak zobaczycie sobie rosyjskie media, to dowiecie się, że Ukraina sama się ostrzelała rakietą po to, żeby Grecy się wystraszyli, żeby zrobić show. Znaczy, ja nie wiem, czy po 2 latach tego pieprzenia ktoś jeszcze w to wierzy, ale jeśli dalej są tacy ludzie, to śpieszę z wyjaśnieniem, że Ukraina sama się ostrzeliwuje od 24 lutego 2020 roku po to, żeby Rosja wyglądała źle. I Ukraińcy zniszczyli już pół Ukrainy po to, żeby Rosja wyglądała źle. Bo przecież rosyjscy żołnierze tylko idą i przytulają małe dzieci, a Ukraińcy, Rosjanie tak naprawdę, którzy mówiono, że są Ukraińcami, rzucają rosyjskiej armii kwiaty pod nogi. I tak to już wygląda 25 miesięcy i nie ma żadnego powodu, żeby twierdzić, że jest inaczej. W każdym razie kontynuowane były także ostrzały Odesy i Charkowa, między innymi oczywiście. No, mimo tego Zełenski, kontynuując swoją dyplomatyczną ofensywę, 2 dni później, 8 marca, był już w Stambule, gdzie odwiedził stocznię okrętów wojennych, w której to stoczni trwa budowa pierwszej ukraińskiej korwety, która ma być okrętem flagowym, czyli hetmana Iwana Mazepy, który to budowany jest w Turcji już 1,5 roku. No a przy okazji Zełenski nadał imię nowemu, budującemu się dopiero okrętowi, hetman Iwan Wychowski. Tu warto zwrócić uwagę, że Mazepa ma w tym roku jeszcze zostać zrzucony na wodę i ma, że tak powiem, służyć w ukraińskiej marynarce wojennej, która będzie się wtedy składać z jednego okrętu, bo no tak naprawdę tam Ukraina ma trochę drobnicy, ale praktycznie całą flotę, którą Ukraina miała, to Rosja w 14 roku jej zabrała albo zatopiła. W każdym razie Zełenski nie otrzymał nic więcej, nie uzyskał nic więcej w Turcji, ale sam fakt, że Turcja buduje jej okręty wojenne, jest tutaj znaczący. Co dalej, moi drodzy? A następnego dnia, to był 9 marca, rakieta Iskander rozwaliła 2 wyrzutnie rakiet Patriot pod Donieckiem. To była bardzo, bardzo dotkliwa sytuacja. Przypomnijmy jednakowo, że cały system Patriot składa się z większej liczby elementów niż sama tylko wyrzutnia rakiet, no ale to było bolesne doświadczenie dla Ukraińców, ponieważ mieli 2 baterie przy linii frontu i pozostałe 2 mają do osłony Kijowa. No a teraz się okazało, że tych frontowych nie mają. Dostaną pewnie następne prędzej czy później, ale to było bolesne. Z drugiej strony oczywiście każda broń na wojnie jest tylko, to się pięknie po rosyjsku nazywa, rozchodny materiał, dlatego nie ma się co dziwić, że prędzej czy później nawet najnowocześniejsza, najwspanialsza broń jest zniszczona. Tu warto zwrócić uwagę, że nigdy wcześniej Patrioty nie zostały zniszczone. Także to na tej wojnie jest kolejna sytuację, kiedy po raz pierwszy coś się wydarzyło wcześniej. Pierwszy brytyjski czołg Challenger został zniszczony w historii tego czołgu. Następnie, moi drodzy, tu jeszcze zapomniałem o tym, że w międzyczasie ogłoszono, że Załużny będzie ambasadorem Ukrainy w Londynie. W sensie, nie jest tak, że to jest jakiś, że bycie ambasadorem Ukrainy w Londynie to jest mało. No, czy w sensie jesteś ambasadorem swojego kraju w jednym z najważniejszych krajów na świecie. Super. Tylko Załużny dopiero co był głównodowodzącym armii ukraińskiej i to ewidentnie wygląda jak Zełenski odsuwający Załużnego daleko, żeby mu wewnątrz kraju nie konkurował. To jest zagrywka równie stara jak dyplomacja, moi drodzy, że jak jakiś władca obawiał się rosnących wpływów kogoś, kogo nie mógł jednoznacznie się pozbyć, albo zdyskredytować, albo poniżyć w inny sposób, to honorowym rozwiązaniem było wysłanie na placówkę, a im dalej, tym lepiej. Nie? W tym wypadku Londyn jest dobrym wyborem, bo jest to kraj, czy jest to ważna placówka z jednej strony, a z drugiej strony nie jest to placówka na tyle daleko, żeby Załużny miał poczucie, że został totalnie poniżony, no ale no, to jest ewidentny sygnał, że Zełenski obawia się wpływów politycznych Załużnego, ewentualnych jego ambicji politycznych, ale też przede wszystkim tego, że Ukraińcy go lubią, no i bo on jest powszechnie lubiany i tego, że w razie gdyby na Ukrainie w końcu odbyły się wybory prezydenckie, które oczywiście odbyć się będą mogły w momencie, jak Ukraina poradzi sobie z wojną, no to ten, i przede wszystkim okupację może w ten sposób, no to wtedy Załużny będzie mocnym kandydatem przeciwko drugiej kadencji Zełenskiego. W związku z tym wrzucenie go na ambasadora i przeczekanie trochę czasu, żeby emocje wokół niego ostygły, jest zręcznym politycznie rozwiązaniem. No, ja nie jestem pewien, czy najlepszy. Wydaje mi się, że Załużny powinien raczej być wewnątrz Ukrainy, a nie na zewnątrz, no ale cóż mogę powiedzieć. W każdym razie Ukraińcy, kontynuując swoje ostrzały rakietowe, doprowadzili do tego na przykład, że zaatakowali rafinerię pod Niżnym Nowgorodem. I to jest dla mnie osobiście niezwykle ważna informacja. Nie dlatego, że tu chodzi o rafinerię, tylko dlatego, że tu chodzi o Niżny Nowgorod. Dlaczego? No jak spojrzycie sobie na mapę, gdzie jest Niżny Nowgorod, to Niżny Nowgorod znajduje się tak na oko ze 300 km na wschód od Moskwy. To znaczy 1000 km od granic Ukrainy. To jest znaczące osiągnięcie, tym bardziej, że Rosja jest przecież niezwykle, znaczy Rosja jak Rosja, Putin jest przecież niezwykle dumny z tego, jak bezpiecznym, dobrze chronionym krajem jest Rosja, jak wszystko jest cacy, pięknie i kolorowo, a tymczasem Ukraińcy wysyłają drona, który przelatuje 1000 km nad rosyjskim terytorium, przelatuje sobie obok Moskwy, po czym ląduje na jakiejś rafinerii. To jest, moim zdaniem, to jest kompromitacja, nie? Ale wiadomo, że Rosjanie się o tym nie dowiedzą, bo Rosjanie to się nawet nie dowiedzieli z oficjalnych mediów, że ISIS przyznało się do ataku terrorystycznego na Moskwę, nie? Więc o takiej sytuacji my tu mówimy. Pamiętajmy cały czas, że Rosja jest na wpół totalitarną dyktaturą i tam ludzie nie mają dostępu do tej wiedzy, do której my mamy dostęp. W większości oczywiście, bo jak ktoś chce bardzo znaleźć informacje w internecie, to je znajdzie. No ale większość ludzi nie bawi się w takie rzeczy jak VPN-y, bo po co? Po prostu odpala telewizor, ogląda na telewizję. W każdym razie 12 marca miało miejsce bardzo ciekawe wydarzenie, które trwa. Mianowicie na teren obwodu białogórskiego weszli żołnierze rosyjskiego korpusu ochotniczego, Legionu Swoboda Rosji, Batalionu Syberyjskiego, no i jeszcze do tego żołnierze czeczeńscy, ale ci, którzy służą, że tak powiem, Iczkerii, a więc tej prawilnej Czeczenii. No i ciekawostka jest taka, że oni zaatakowali terytorium rosyjskie, po czym się wycofali, po czym zaatakowali znowu, potem się wycofali, no i potem zaatakowali jeszcze raz, jeszcze raz i jeszcze raz. I tutaj ciekawostka w tym wszystkim jest taka, że tutaj najserdeczniej pozdrawiam wszystkich tych, którzy traktują chociażby ćwierć poważnie te doniesienia z rosyjskiego Ministerstwa Obrony, bo przypomnijmy, rosyjskie Ministerstwo Obrony jakby zliczyć, ilu Ukraińców zostało unicestwionych, ile ukraińskiej broni, myśliwców, wszystkiego zostało unicestwione w trakcie tej wojny, to by się okazało, że jesteśmy już na etapie unicestwienia tam kolejnego miliona ukraińskich żołnierzy. Pełny pizdziosz, mówiąc językiem Puszkina. W każdym razie chodzi mi o to, że w oficjalnych komunikatach rosyjskiego Ministerstwa Obrony mogliśmy przeczytać, bo 12 wchodzą ci rosyjscy żołnierze pod ukraińską, że tak powiem, flagą i zaczynają atakować rosyjskie terytorium, bo tu chodzi o to, że przed wyborami, prawda, namieszać troszeczkę. Więc rosyjskie Ministerstwo Obrony donosiło o pełnym unicestwieniu wszystkich tych sił dywersyjno-rozpoznawczych 14 marca. Potem 17 marca. 18 marca znów donosili o eksterminacji wszystkich tych, którzy się tam znaleźli. A następnie 20 marca też mówili, że eksterminowali wszystkich. W sensie, jakby na pierwszy rzut oka nie ma w tym wielkiego zgryzu logicznego, no bo weszło tam powiedzmy 10 żołnierzy i oni zniszczyli wszystkich. Następnego dnia weszło kolejnych 10 i znowu zniszczyli wszystkich. Jak na to spojrzeć z tej strony, to oczywiście to się trzyma kupy. Za każdym razem wszystkie ataki zostały odbite i wszyscy atakujący zostali zabici. Okej. Tylko, że oni donosili nie o zabiciu wszystkich atakujących, tylko w ogóle wszystkich sił dywersyjnych, w ogóle. Oni, rosyjski Korpus Ochotniczy czy Legion Swoboda Rosji, zniszczyli 4 razy w ciągu tygodnia. Takie cuda się dzieją. Więcej wam powiem. Żeby wam powiedzieć jeszcze coś, żebyście naprawdę nie chwytali mnie za słówka sugestią, że no, zabili paru ludzi, się pochwali, że zabili paru ludzi, wszystkich, którzy atakowali. Otóż, moi drodzy, wziąwszy do kupy wszystkie deklaracje, wszystkie ogłaszane przez generała Konaszenkowa, naszego ulubionego, informacje o tym, ilu to ukraińskich żołnierzy, bo oni się nazywają rosyjskimi żołnierzami oczywiście, zostało unicestwionych, czyli unicestwionych, to było ich 3,5 tysiąca. 3,5 tysiąca w kilka dni, w sensie na tym jednym malusieńkim wycinku frontu. Z wyliczeń Ukraińców, które wyglądają bardzo prawdopodobnie, to należy podkreślać, Rosja ma straty na poziomie zabitych, wziętych do niewoli, wykluczonych z walki ogółem, średnio około 1000 dziennie ostatnimi czasy. No, na całym liczącym 800 km froncie. A tu Rosja nagle raportuje niemal identyczne straty w przeliczeniu na dni na jednym maleńkim wycinku frontu. No i jeszcze 27 czołgów, nie? Także, no, jakby pozdrawiam. Po prostu to jest już taki szpagat, że się w pale nie mieści. No i smutniejsze dla mnie jest to, że obserwuję sytuację, jak wiecie, od samego początku i widzę, że niektórzy ludzie, którzy nie są trollami, tylko nażarli się gówna, którym trolle ruskie srają do internetu, no, powtarzają niektóre argumenty, na przykład, że Putin może nie dostał 87% głosów, no ale tam dużo pewnie nie okłamali. Nie wiemy tego. Nie wiemy, ile by dostał, gdyby w tych wyborach mogli wystartować prawdziwi przeciwnicy, a nie jakieś pionki, których nikt nie zna. Po prostu nie wiemy. Tak samo nie wiemy, czy rosyjskie straty są równe ukraińskim, czy mniejsze, czy większe. Nie wiemy tego. Ale jest wielu, którzy mówią, nie, tam Rosja nic nie traci, wszystko super i wsiegda w period, nie? A jak Konaszenkow powiedział, że zabili 3,5 tysiąca ukraińskich partyzantów, to znaczy, że zabili 3,5 tysiąca ukraińskich partyzantów, bo przecież dlaczego mieliby kłamać? No, w każdym razie, oczywiście wszystkich pokonali kilkukrotnie, tym samym przy okazji, dzięki temu, że oni zostali wszyscy unicestwieni, ale teraz to nie beczka, tylko na serio, bo te ataki odbijane były głównie artylerią oczywiście, no bo Rosja ma w tej chwili, pikuje jej produkcja artyleryjska, Rosja produkuje więcej pocisków artyleryjskich niż cały Zachód razem wzięty, co jest smutne z jednej strony, ale z drugiej strony Rosja więcej już nie wyprodukuje najpewniej, w sensie może produkować, tylko już nie zwiększy wolumenu produkcji, o to jest to słowo, którego szukałem. W każdym razie zasypali ich artylerią. W związku z tym Rosja sama zrównała z ziemią wieś Kozinka. Kozinka jest pierwszą miejscowością od granicy licząc. Ona jakby tam znajduje się punkt kontrolny graniczny i ona leży dosłownie na granicy. No i Kozinka została zrównana z ziemią po prostu. Także niezależnie od tego, czy Rosja atakuje, czy się broni, to równa z ziemią, więc można powiedzieć, że Kozinka została, prawda, zrównana z ziemią w samoobronie. I tutaj przypominam niesmacznego suchara sprzed lat, mianowicie, że Andrzej Leper był pierwszym człowiekiem, który popełnił samobójstwo w samoobronie. Lecimy dalej. Dalej, moi drodzy, był ostrzał rakietowy tego Legionu Swoboda Rosji, który ostrzelał rakietowo Białgorod, czyli miasto wojewódzkie rosyjskie. Było tam kilkadziesiąt ofiar śmiertelnych i to oczywiście był terrorystyczny atak kijowskiego reżimu, który nie dość, że ostrzelał Białgorod, to jeszcze od 2 lat sam siebie ostrzeliwuje i oskarża o to niczemu niewinną Rosję. Następnie Ukraińcy kontynuowali ostrzały rafinerii, no i udało im się zaatakować m.in. rafinerię znajdującą się pod Petersburgiem, znowu 1000 km od granic Ukrainy i kawał terytorium trzeba przelecieć, i im się to udało. Warto tu podkreślić, że ostrzelali także rafinerię w obwodzie Samarskim, która znajduje się 1000 km od granic Ukrainy. Dość powiedzieć, że do Samary właśnie przeniósł się rząd Związku Radzieckiego w 1941 roku, kiedy to przecież Rosja zaatakowała Związek Radziecki. No i był strach, że dojdą do Moskwy. Znaczy była przecież bitwa o Moskwę. W tym czasie rząd radziecki znajdował się w mieście Kujbyszew, czyli wtedy tak przemianowana była Samara. No a teraz tę samą Samarę dosięgają ataki ukraińskie. Następnie, moi drodzy, Rosja oczywiście nie pozostała dłużna i odpowiedziała potężnymi ostrzałami Charkowa, Zaporoża, Dniepru i Kijowa. 88 rakiet to największe ostrzały od Sylwestra. I w tych ostrzałach Rosja odniosła sporo sukcesów. Po pierwsze, udało im się uszkodzić najprawdopodobniej ze szkodą całkowitą elektrownię na Zaporze w Zaporożu. No i teraz tak, żeby wam wyjaśnić. Zaporoże leży nad Dnieprem. W Zaporożu znajduje się ogromna tama zaporowska, która była dumą z industrializacji lat 30. i w ogóle cały Związek Radziecki był dumny z zaporowskiej tamy. Zaporowska tama na Dnieprze ma siłą rzeczy elektrownię. Więc to, co uszkodzili Rosjanie, to nie samą tamę, bo ona to jest góra z betonu, to nie jest tak łatwo bombami lotniczymi uszkodzić. Ale można uszkodzić bardziej wrażliwe elementy elektrowni. W związku z tym tama stoi, woda z Dniepru się nie przelewa, tak jak to było w Nowej Kachowce, ale prądu ta zapora nie produkuje. Ja byłem w Zaporożu, ta tama jest gigantyczna po prostu i po jej szczycie leci oczywiście ulica, która się chybocze, jak jedzie nią ciężarówka albo autobus, to jest absolutnie przerażające. W każdym razie ona jest naprawdę ogromna i ta tama produkowała prąd dla całej okolicy. Znaczy, też tak nie zupełnie, bo niecałe 100 km dalej znajduje się Enerhodar, a w nim zaporowska elektrownia atomowa, która, jak wiemy, w tej chwili pracuje na minimum możliwości. No i to jest kolejne uderzenie w ukraińską infrastrukturę krytyczną, przy czym zaatakowano także elektrownię ciepłownię w Charkowie. I tutaj raczej nie chodzi o to, żeby Ukraińcy zamarzli, bo to się już nie wydarzy, bo przecież zima się skończyła, ale chodzi o to, mi się wydaje, że Ukraina coraz więcej i więcej broni chce produkować na swoim terytorium. Chce mieć więcej fabryk na swoim terytorium. Teraz, jak nie będzie miała elektrowni, to ciężko, żeby mogły te fabryki pracować. Oczywiście Ukraina ma sporo elektrowni, ale każde uderzenie w każdą elektrownię to jest osłabienie ogólnego ukraińskiego potencjału energetycznego. Stąd Ukraina zmuszona była importować prąd i teraz uwaga, z Rumunii, Słowacji i Polski. Czy kogoś tutaj brakuje? Tak, moi drodzy, brakuje Węgier. Węgier, które to no, Orban się nawet już nie kryje, komu kibicuję. Tam ciągle powtarzał, że wojnę trzeba przerwać, musimy przestać ginąć ludzie, bla, bla, bla. Tymczasem węgierski minister spraw zagranicznych Péters Jarto szóste spotkanie już odbył z Ławrowem od początku wojny. No i w sensie spotyka się z Ławrowem z podobną częstotliwością jak prorosyjski prezydent Mołdawii, z którego się nabijam na stand-upach, nie? Igor Dodon. No, bo poziom kolaboracji Węgier z Rosją i z Chinami jest zatrważający po prostu i to, jak bardzo się z tym nie kryją. Oczywiście równocześnie Orban spotkał się z Trumpem i bardzo się obaj lubią. Ja jestem przerażony możliwością wygrania Trumpa i teraz wielu ludzi mnie uspokaja, że przecież amerykańskie instytucje takie silne i w ogóle. Ja do tego wrócę, bo to jest mega ważne, żeby Trump nie wygrał tych wyborów. Nie? To nie jest, chodzi o to, że jestem jakimś wielkim fanem Bidena, ale chodzi o to, że jak to też bywa często w polskiej polityce, nie bardzo mam komuś, komu mógłbym szczerze kibicować, ale na pewno wiem, kogo bym nie chciał. Nie? W każdym razie, wracając do sytuacji na froncie. Otóż po tych potężnych rosyjskich ostrzałach, które miały miejsce 21-22 marca na główne miasta Ukrainy, przede wszystkim na infrastrukturę krytyczną, doszło nawet do blackoutu w Charkowie, czyli tego, że nie ma prądu, co jest groźnym wydarzeniem w każdym razie. Na to Ukraina odpowiedziała w sposób bardzo zdecydowany następnego dnia. Mianowicie ostrzelała ona punkty dowodzenia w Sewastopolu, bo wiemy, że Ukraina już ładnych parę miesięcy temu ostrzelała centrum dowodzenia floty czarnomorskiej, komandny punkt, on to się tak ładnie nazywa po rosyjsku, następnie ostrzelała zapasny komandny punkt, zapasowy, no i teraz ostrzeliwała kolejny budynek, w którym podejrzewała, że może być. Oprócz tego ostrzelała Balszoi Desantny Karabl, czyli duży okręt desantowy, na których się w dużej mierze w tej chwili opiera rosyjska logistyka, Jamał, który to oczywiście pływa i wszystko będzie z nim dobrze i na pewno nie zatonął. Ostrzelała także okręt Azow i Konstantin Olszański. I tutaj warto zwrócić uwagę, a propos tego, co mówiłem, że te okręty są bazą logistyki rosyjskiej. Chodzi o to, że most krymski ma ograniczoną przepustowość. To jest raz. Dwa, to jakby są stałe pokuszenia, to jest znowu piękne rosyjskie słowo, czyli próby ataków na niego. Drogą lądową wożenie dużych ilości sprzętu jest ryzykowne, no bo ta okupowana część Ukrainy to jest pas ziemi miejscami o grubości około 100 km. Drogi idą bliżej frontu. Linia kolejowe Rosjanie próbują zbudować, ale jeszcze jej nie zbudowali, więc łatwo je ostrzeliwać. Stąd Rosja bardzo mocno opiera się na tym, że ładuje zaopatrzenie na te okręty desantowe, te duże okręty desantowe, bo tak one się nazywają, BDK. Następnie one płyną z portu, no na przykład z Noworosyjska na Krym, no do Sewastopola głównie oczywiście. W dużej mierze, jak na przykład takie rzeczy jak rakiety do okrętów czy do systemów lądowych, dostają się właśnie w ten sposób. W związku z tym, im mniej tych okrętów Rosja ma, tym ma większe problemy z logistyką. Dlatego Ukraina tak mocno stawia na ataki tych okrętów desantowych, bo mimo, że one nie biorą bezpośredniego udziału w walce, to są bardzo, ale to bardzo potrzebne właśnie dlatego, że wspomagają rosyjski wysiłek wojenny bardzo, bardzo mocno. I teraz, jeżeli chodzi o takie ogólniejsze jeszcze wnioski, moi drodzy, to chciałem zwrócić waszą uwagę na słowa wiceministra obrony ukraińskiego, Iwana Chawryluka, który to powiedział, że w tej chwili według ukraińskich wyliczeń Rosja dysponuje przewagą w użyciu artylerii 7-1. Przewaga ta wynika oczywiście z faktu, że Rosja ma mnóstwo pocisków artyleryjskich, bo raz, że dużo produkuje, bo cały przemysł został postawiony na tory wojenne już zdecydowanie. Z drugiej strony jeszcze dostała około 3 milionów pocisków artyleryjskich od Korei Północnej. W związku z tym no, szasta tymi pociskami artyleryjskimi na lewo i prawo, bo taktyka Putina jest w tej chwili taka, żeby postawić wszystko na jedną kartę, grać absolutnie wabank i liczyć na to, że Zachód się zmęczy. A jak Zachód się zmęczy, no to prędzej czy później Ukrainę pokonają, a to, że z każdym wystrzelonym pociskiem Rosja przegrywa swoją przyszłość, jest w tej chwili mało ważne. Dla Putina oczywiście, no bo jakby, cytując klasyka Jerzego Urbana, rząd się wyżywi. W każdym razie powiedział Hawryluk także, że w tej chwili Rosja wielokrotnie bardziej intensywnie używa bomb lotniczych. Czyli bomb zrzuconych z samolotu, które te bomby mają takie skrzydełka, sobie jeszcze kawał drogi mogą przelecieć jako taka tańsza alternatywa wobec rakiet. Są oczywiście powolne te bomby, no bo ona spada przecież, ale ma skrzydełka, więc sobie szybuje, no ale przenoszą znacznie większe ładunki wybuchowe w związku z tym, no i też są tańsze. Więc Rosja ewidentnie osiągnęła limit swoich możliwości w produkcji rakiet, no więc przeszła na szersze zastosowanie, szersze używanie tańszych rzeczy, takich właśnie jak bomby, które to, mimo że nie są równie fajne, szybkie i prawda, nie mają takiego zasięgu jak rakiety, to zrzucone z samolotu blisko linii frontu dolatują wystarczająco daleko, żeby być bardzo skuteczne wobec miast znajdujących się nieopodal frontu, no i przede wszystkim ukraińskich umocni. Stąd poszli w to maksymalnie, żeby jak najwięcej produkować. Widać ewidentnie przewagę rosyjską w tej chwili w sprzęcie na praktycznie każdym polu i widać, że entuzjazm do wspierania Ukrainy jest taki no słabnący, bym powiedział w ten sposób. No bo tak, weźmy na przykład ostatnie ogłoszenia Francji a propos tego. Premier Attal francuski zapowiedział, że w najbliższym czasie Ukraina otrzyma 6 armatohaubic Cezar, a 12 otrzyma, czy tam 18 otrzyma później. W sensie Wielka Francja przekaże Ukrainie w najbliższym czasie, czyli cholera wie kiedy, 6 armatohaubic. Wow! Cool, znaczy niesamowite. Może jeszcze do tego dorzucą z 2 Citroeny i 1 Peugeota. No to jest... Znaczy to nie jest tak, że to jest mało, ale taką wielką Francję to jest pikuś. No Francja przekazuje Ukrainie pomoc o wartości 0,1 zdaje się, procenta budżetu. To takie groszowe sprawy, także no ten. Francję stać na więcej, do tego pijem. Z drugiej strony warto to zwrócić uwagę na to, że my, Zachód, żeśmy się rozbroili, korzystając z dywidendy pokoju, nie inwestowaliśmy w naszą obronność, bo wydawało się, że już nie ma takiej potrzeby, bo to jest nielogiczne, żeby ktoś toczył wojnę, bo w sumie to jest nielogiczne. No i teraz efekt jest taki, że fabryki zbrojeniowe miały pozmniejszane możliwości, a rosyjskie nie hamowały ani nawet na chwilę. No i teraz widać te dysproporcje. Dość powiedzieć, moi drodzy, że w rosyjskim sektorze zbrojeniowym pracuje 3,5 miliona ludzi w tej chwili. 3,5 miliona ludzi. Rosyjska siła robocza to jest 70 milionów ludzi. To znaczy, że 5% ludzi, którzy w ogóle mają pracę w Rosji, pracuje w sektorze zbrojeniowym. To jest gigantyczna liczba. No to dla porównania, przekładając na polskie warunki. W polskich warunkach mamy 16 milionów zatrudnionych. 5% z tego to byłoby 800 tysięcy. 800 tysięcy ludzi to jest... No dla porównania nauczycieli mamy 500 000. W branży IT mamy 500 000. Także jakbyśmy wzięli na przykład do kupy wszystkich nauczycieli, do tego całe nasze wojsko, to jest grubo ponad 100 tysięcy i całą policję, to znowu około 100 tysięcy, to mamy ludzi zatrudnionych w rosyjskim sektorze zbrojeniowym. To są absolutnie gigantyczne liczby. Oczywiście to się nie dzieje za darmo, bo Rosja w błyskawicznym tempie przejada jakiekolwiek oszczędności. Tu warto podkreślić, że w ciągu 2 pierwszych miesięcy tego roku, a teraz już kończy się marzec, więc to już dawno jest więcej, Rosja wykorzystała przewidzianego 92% przewidzianego na ten rok deficytu budżetowego w 2 miesiące. Więc no, w marcu już wjeżdżamy na grubo. No i teraz co to będzie oznaczało? To będzie oznaczało tyle, że jak Rosja już przeje te resztki oszczędności, które ma, a to się wydarzy błyskawicznie w ciągu kilku miesięcy, mówimy tutaj o tym Fond Narodowo- Nacjonalne Blagosostojanie, czyli Fundusz Dobrobytu Narodowego, którym to Putin odkładał pieniądze przez kilkanaście lat z zysku ze sprzedaży ropy. Jak już wykorzysta te pieniądze, no to stanie w dramatycznej sytuacji, a budżet rosyjski na 2024 rok przewiduje 40% wydatków na zbrojenia. 40%. No i 30% tego budżetu jest budżetem, częścią budżetu ukrytą. Co to znaczy? No to znaczy, że nie wiemy, co tam jest i że to jest tajne. No na pewno w tym jest przewidziane pieniądze na rentę korupcyjną dla oligarchów. No i na pewno sporo pójdzie na zbrojenia, ale także na jakby siły wewnętrzne, że tak powiem, które wbrew nazwie nie służą do zapewnienia Rosjanom bezpieczeństwa, tylko do trzymania ich za mordę, co świetnie pokazał zamach terrorystyczny z 22 marca, w którym to Rosja, która ma takie super siły OMON-u, policji, milicji, specnazu, którzy potrafią w każdej chwili byle gówniarza z kartką z napisem nie dwaj, nie złapać, spałować, zglebować i wywieźć do więzienia, a potem do kolonii karnej na 7 lat, to kiedy przyjechali prawdziwi terroryści zabijać ludzi, to szturm zaczął się o 21.30, a strzelanina w Krokusie zaczęła się o 19.58, czyli półtorej godziny. Półtorej godziny nic się nie wydarzyło. Półtorej godziny nie było szturmu. Dość powiedzieć, że ci goście, którzy dokonali tej masakry, oni wyszli z Krokusa o 20.13. To znaczy spędzili w nim 15 minut. A szturm zaczął się półtorej godziny po ich przyjeździe. No to jest, no to najlepiej pokazuje, do czego służą służby w Rosji. Do trzymania ludzi za mordę, a nie do zapewniania im bezpieczeństwa przed prawdziwymi zagrożeniami. W każdym razie, wracając do rosyjskiego budżetu, to ewidentnie widać, że rosyjski budżet jest całkowicie, absolutnie nie do utrzymania i że Putin gra wabank, po prostu. To ewidentnie widać, on gra wabank. I dość powiedzieć, że Związek Radziecki upadł, i o tym sam Putin powiedział, Związek Radziecki upadł, ponieważ nie wytrzymał presji wyścigu zbrojeń z Zachodem, bo miał mniej środków. Ja tu tylko przypomnę, że były takie momenty, że PKB Związku Radzieckiego to było 40-50% PKB Stanów Zjednoczonych. I taki Związek Radziecki mógł kosztem wielkich poświęceń, ale konkurować ze Stanami Zjednoczonymi. A w tej chwili PKB rosyjskie jest mniejsze od amerykańskiego 15 razy. Więc oczywiście nominalnie, bo według Partii Siły Nabywczej jest trochę mniej, tam jeżeli dobrze liczę, to jakieś 9 razy czy coś takiego. No w każdym razie Rosja nie jest nawet w stanie nawiązać walki ze Stanami Zjednoczonymi. Amerykański budżet wojskowy jest kilkunastokrotnie większy od rosyjskiego. No, no, nie wiemy dokładnie, jakiego rozmiaru jest w tej chwili rosyjski budżet wojskowy, ale te 800 parę miliardów, które idą na amerykański budżet wojskowy, to Rosja nie jest w stanie tyle wydać, bo nie ma tyle pieniędzy w budżecie rocznym. W związku z tym, moi drodzy, bo rosyjski budżet, przypomnijmy, to jest 350 miliardów dolarów, czyli amerykański budżet wojskowy jest dwukrotnie większy od rosyjskiego budżetu na cały kraj. Ja tutaj celowo pominąłem resztę NATO, bo reszta NATO to jest no, po prostu o 1/3 więcej. Znaczy reszta NATO jest 1/3, a Stany Zjednoczone są 2/3 budżetu wojskowego, mniej więcej. W każdym razie chodzi mi o to, że Rosja nie jest w stanie wywiązać żadnej walki, więc co Putin próbuje zrobić? No Putin próbuje zrobić, próbuje nas zmęczyć. I on jakby to może zrobić, ponieważ u nas tu na Zachodzie ludzie wyrażają swoje opinie, nawet jeżeli są głupie. Na te opinie można wpływać przy pomocy troli, a farm troli w Rosji jest dużo. I ja na każdym kroku spotykam się z przykładami tego, gdzie na przykład jakiś post jest podawany setki razy, a polajkowany raz. Albo jest jakieś konto, które ma setki wpisów, a zero obserwujących. No ewidentne trolle. Oni, ale kto tam będzie na Twitterze czy na jakimś Facebooku klikał w takie rzeczy, tylko patrzysz na komentarze i formujesz sobie opinię na podstawie kilku czy kilkunastu przeczytanych komentarzy. I twoje, na tą opinię czytającego te trolle wpływają. nawet jeśli tylko troszeczkę, to jakby rzucasz gównem, rzucasz, w końcu się coś przylepi, nie? I po tym, jak te trole wpłyną na opinię społeczną, żyjemy w demokracjach tu na Zachodzie, w związku z tym ludzie zaczynają wymagać od swoich rządzących czegoś innego, innej polityki. No i na przykład efektem tego oczekiwania innej polityki może być przewodniczący klubu parlamentarnego SPD niemieckiej Rudolf Mützenich jakoś tak, który to zasugerował, znaczy powiedział wprost, że przedłuż czas na zamrożenie i zakończenie konfliktu ukraińsko-rosyjskiego. Potem się z tych słów wycofał, ale sam fakt, że tak ważna postać w niemieckiej polityce, reprezentujący no, główną partię, partię, z której pochodzi kanclerz Olaf Scholz, przypomnijmy, w ogóle mówi na głos, że już czas zamrozić ten konflikt, no to jest nic więcej, jak po prostu granie na rękę Putinowi. No dokładnie tego Putin teraz potrzebuje. Potrzebuje czasu. Potrzebuje czasu, bo Rosjanie są absolutnie całkowicie spacyfikowani. Oni mogą żreć piach, a i tak będą siedzieć cicho, bo tego są nauczeni. W związku z tym Putin potrzebuje czasu, żeby naprodukować broni. 80% mniej więcej światowego PKB i tak z Rosją handluje. W ten czy inny sposób, bo te sankcje są mało skuteczne niestety, bo nikt nie chce wprowadzić ostrzejszych sankcji, bo każdy się boi, że firmy akurat w jego kraju stracą biznes. Czyli wszyscy się zgadzamy tutaj na Zachodzie co do tego, że trzeba uniemożliwić Rosji zarabianie pieniędzy, ale nikt nie chce poświęcić swoich zysków na to. No to w ten sposób to się nie da daleko zajść, ale to jest dokładnie to, czego Putin się spodziewał i na co gra. Że Zachód, składający się z kilkudziesięciu krajów, które mają różne interesy, nie będzie mówił jednym głosem. Podczas gdy Rosja jest mała, ale mówi jednym głosem, bo jest dyktaturą. Poza tym, moi drodzy, to może pójść krok dalej. Jak już sprawa z Ukrainą stanie załatwiona, albo przynajmniej zamrożona, to Putin może spróbować walki z NATO. Ale nie tak, że frontalna wojna z NATO, bo na to Rosja nie ma żadnych szans, absolutnie żadnych szans walczyć z NATO w ten sposób. Ale wyobraźcie sobie, co by było, gdyby na przykład nastąpiło, to cały czas jest przez Putina robione, krojenie salami. Czyli mamy jakiś delikatny atak, bo tam przekraczanie granic, coś, co Rosjanie robią notorycznie, czy samolotami, czy okrętami, czy rakietami, ale jakiś taki delikatny atak poniżej progu wojny, czyli destabilizacja estońskiego systemu bankowego. To jest wojna hybrydowa. Rosja z nami walczy także takimi metodami. Więc każdy, kto mówi, że my nie jesteśmy w stanie wojny z Rosją, czas już trzeba przestać popierać Ukrainę, się myli. Nie jesteśmy w stanie wojny z Rosją. Rosja z nami toczy wojnę. To, że nie ma czołgów rosyjskich w Polsce, to nie znaczy, że Rosja z nami nie toczy wojny. W każdym razie, albo na przykład wyobraźcie sobie na przykład żądania rosyjskie, żeby zdemilitaryzować fragment Finlandii. No jakiś tam daleko na północy fragment Laponii. No? I teraz tak. Jestem w stanie sobie spokojnie wyobrazić na przykład Francuzów mówiących, że oni nie będą umierać za Rowaniemi. Co ich obchodzi Rowaniemi? Może po prostu, skoro Rosja się boi natowskich instalacji w Rowaniemi, to może po prostu pozwólmy im, żeby się tego domagali. Bajer polega na tym, że cała koncepcja NATO opiera się na artykule 5. Opiera się na zaufaniu, że jak wy będziecie mieli problem, jak ja będę miał problem, to wy mi pomożecie. No ale wiecie, to działa w dwie strony. W sensie, jak ktoś ma problem, to ty mu musisz pomóc. I w momencie, w którym Putin, nie żeby wjechały rosyjskie czołgi do Finlandii, czy Estonii, czy Łotwy, tylko po prostu zrobi coś, co nie jest inwazją, ale już jest osłabieniem potencjału NATO, a pozostałe kraje to powiedzą, to jest pierdoła tam. Obudź mnie, jak się skończy wrzesień, obudź mnie, jak przyjdzie prawdziwa wojna. No to wtedy jakby cała koncepcja tego, że to jest sojusz wojskowy, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, zaczyna się rozłazić. No i wtedy można odkroić kolejny plasterek. Jakąś tam prowokację na granicy zrobić. Jednak skoro już, nie wiem, załóżmy, że Francja albo na przykład, nie wiem, Niemcy się określiły, że nie, no dajcie spokój, to jest tam pierdółka, no to można odkroić kolejny plasterek. No jak przyjdzie Trump, który wprost mówił, że nie będzie bronić krajów, które nie płacą 2% równowartości PKB na zbrojenia, no to to w ogóle jemu to zwisa, nie? No w sensie jakiekolwiek dotykanie artykułu 5 to jest rozwadnianie tej całej sytuacji, które może się zakończyć źle po prostu, bo Putin się nigdy nie zatrzyma. No, on nie jest w stanie dowieść Rosjanom dobrobytu, sprawnego państwa. A nie jest w stanie im dowieść edukacji na wysokim poziomie. Nie jest w stanie im dowieść dostatniego życia. Nie jest w stanie po prostu. To już jest, to już ten pociąg już odjechał. Rosja w ciągu ostatnich 10 lat jego gier w globalną politykę mocarstwową po prostu straciła swoją szansę. Ta szansa się może powtórzyć, ale ona się nie powtórzy za życia naszego. Albo, a już na pewno nie powtórzy się za życia Putina. Sytuacja, w której Rosja ma zero wrogów zewnętrznych, kiedy ma gigantyczne dochody z bardzo drogich surowców i kiedy ma reformy, które były wprowadzone w latach 90., bolesne reformy, które zaczynają wreszcie działać. To było za czasów wczesnego Putina i Rosja miała błyskawiczny wzrost gospodarczy, wszystko było cacy. No a potem Putin postanowił bawić się w dyktatora, bawić się w wielką politykę globalną, w której Rosja rozdaje karty. I mamy kolejno wojnę w Gruzji, no to była mała skala, ale potem od 14 roku inwazja na Ukrainę to już jest ewidentnie ten moment, który mi mu odbiło. No i teraz bajer polega na tym, że Rosjan zaczęło się żyć lepiej, od 10 lat tego już nie ma, to się żyje i się cofnęło coraz gorzej, pieniędzy w budżecie nie ma, a pieniądze będą Rosji bardzo potrzebne, żeby tej wojnie się podnieść. No i jakby się złożyło tak, że Rosja tę wojnę przegra i będzie zmuszona do wypłaty rekompensat, reparacji wojennej Ukrainie, no to tych pieniędzy dalej nie będzie. Moim zdaniem nie ma takiej opcji, żebyśmy traktowali Rosję jak cywilizowany kraj w sytuacji, w której Rosja nie będzie próbowała nawet nie będzie próbowała zadośćuczynić za wszystko to, co zrobiła Ukrainie, no bo też, żeby Rosja była kiedykolwiek normalnym krajem, to musi się rozliczyć z sobą, ze swoją przeszłością, ze swoim widzeniem świata, ze swoim imperializmem, ze swoją centralizacją, z feudalizmem, który tam panuje i tak dalej. Jak się nie rozliczy, to nieważne, czy rządzi Putin, Miszustin, czy Gagarin. Wszystko jedno. To po prostu on wpadnie w pewien model i będzie go kontynuować i tyle. W związku z tym chodzi mi po prostu o to, że w tej chwili przyszłość Rosji jest stracona. Rosja, niezależnie od tego, czy tę wojnę wygra militarnie, w sensie, czy ją przegra, to i tak będzie krajem zrujnowanym wojną. Będzie krajem biednym i Putin zdaje sobie z tego sprawę zapewne. Więc on wie, że jedyne, co może dać Rosjanom, jedyne, co może sprawić, że jego władza będzie miała jakąkolwiek legitymizację w oczach Rosjan, no to jest to, że będzie dawało mi to, że Rosja jest wielka, jest potężna i Rosji się wszyscy boją. No, czegoś takiego im nie dowiezie, jeżeli przegra wojnę. Czegoś takiego im nie dowiezie, jeżeli podpisze jakiś tam pokój o tym, że Rosja zatrzymuje sobie terytoria anektowane wcześniej. No i teraz już skupiamy się na rozwoju gospodarczym. Rozwoju nie będzie. Przecież w ogóle ten model wojny, w której zajmuje się terytoria, on był skuteczny jeszcze w XIX wieku, miał jakikolwiek sens. Potem już nie. No bo zwróćcie uwagę, przez setki lat, a Putin jest człowiekiem zacofanym w sposobie myślenia i patrzenia na świat. Komputera przecież nie obsługuje. Przez setki lat wojna wyglądała tak. Był sobie jeden władca, był sobie drugi władca. Jeden i drugi władca kontrolował określone terytorium. Na tym terytorium było ileś tam ziemi ornej, którą obrabiało ileś tam chłopów i im więcej miał tej ziemi, im więcej miał tych chłopów, tym więcej miał nadwyżki. Jak miał nadwyżkę, za nią mógł opłacić żołnierzy, rycerzy i tak dalej. jedyny sposób, żeby zwiększyć ilość pieniędzy, jaką miał, tak naprawdę to było mieć więcej ziemi. Bo ci chłopi mogli pracować ciężej przez chwilę, można ich było bardziej opodatkować na chwilę, ale oni nigdy nie mogli pracować wydajniej. Postęp w rozwoju rolnictwa przez kilkaset lat praktycznie się nie odbył. O, mamy pług żelazny teraz. Wow, gigantyczna zmiana. Poczekajmy 200 lat, może się pojawi, nie wiem, pług żelazny dwuskibowy. No, zarąbiście, nie? W każdym razie postęp technologiczny był żaden, rozwój gospodarczy był praktycznie żaden. W związku z tym jedyny sposób, żeby być bogatszym, żeby mieć więcej pieniędzy, żeby mieć większą armię, to było kontrolować więcej ziemi. Ale w takiej wojnie też poważne było to, żeby jak najszybciej zająć cudzą ziemię i żyjących tam ludzi nie wybić. No bo oni byli potrzebni do obrobienia pola, więc wojny były krótkie, wojny były mało intensywne i generalnie polegały na tym, żeby spotkać się na ubitym polu te dwie armie tych żołnierzy, rycerzy, zwał jak zwał, żeby oni szybko się powybijali, ustalić, kto wygrał. No, po prostu więcej tych zostało, to oni wygrali. No i ja przejmuję kontrolę nad twoim terytorium. Mordowanie ludzi, palenie wsi i tak dalej, to była skrajność. To się oczywiście działo. Działo się nawet często. No ale tego należało unikać, bo to po prostu uderzało w wartość tej zdobyczy, którą się zdobywało na koniec wojny. A z czym mamy do czynienia teraz? Weźcie, z czego się w tej chwili zarabia pieniądze? W sensie, czy zarabia się z uprawy ziemi? No też, ale gdyby opierać się tylko na tym, no to wiecie, to jest kilka procent PKB naszego kraju, 2 zdaje się procent, z kultury jest w Polsce więcej, 3%, czy nawet 3,5, chociaż ciężko w to uwierzyć, ale tak jest. Miażdżąca większość PKB pochodzi z myśli, z wynalazczości, z usług, z rozwijania coraz doskonalszych form produkcji przemysłowej i tak dalej. W tym są pieniądze. To jest gro naszej gospodarki. I teraz, jeżeli jest sobie zakład fryzjerski i spadnie na niego bomba i nie ma zakładu fryzjerskiego, to PKB się zmniejsza. No to jest dosyć toporny przykład, ale weźmy coś większego. Weźmy fabrykę. Mnóstwo fabryk w Ukrainie zostało zniszczone. Była fabryka, produkowała coś. Rosja wyzwoliła tę fabrykę i po fabryce zostało kupa złomu. Ten złom można sprzedać, fajnie, ale nie da się tej fabryki naprawić. Trzeba postawić nową fabrykę, czyli trzeba wydać pieniądze. Jak dopiero jak się wyda pieniądze, to można mieć jakiś zysk z tego. Czy Rosja mogłaby zbudować taką fabrykę u siebie? No pewnie, żeby mogła zbudować taką fabrykę u siebie. Rosja jest krajem słabo zaludnionym, ma mnóstwo wolnej przestrzeni, można by tam zbudować miliony fabryk. Tylko kto by w nich pracował? No właśnie. Więc najlepiej jest zająć jakieś terytorium razem z ludźmi, bo to o ludzi przecież chodzi, to ludzie tworzą gospodarkę. No, tylko że Rosja aktywnie zajmuje się mordowaniem cudzych ludzi, ale także własnych ludzi. W związku z tym, jak Rosja, hashtag na przykład, wyzwoliła, dajmy na to Siewierodonieck, to większość mieszkańców Siewierodoniecka z niego uciekła. Czyli co Rosja wyzwoliła? Rosja wyzwoliła Morze Ruin albo Bachmut. Przecież z Bachmutu nic nie zostało. Czy w związku z tym można powiedzieć, że Rosja zdobyła Bachmut w sensie takim, że będzie miała z niego jakąś gospodarczą korzyść? No nie. Można go odbudować, ale tych 70 tysięcy ludzi, którzy żyli w Bachmucie, Rosja nie odzyska, bo oni uciekli. Więc czy Rosja uzyskała w ten sposób jakiś wzrost PKB z okazji zdobycia Bachmutu? Nie. Wydali na to mnóstwo pieniędzy, utracili mnóstwo zysków przez sankcje i przez to, że przestawili się na produkcję zbrojeniową, a nie przemysłową. Więc wojna w XXI wieku to jest po prostu debilizm. To jest absolutnie przeciwskuteczne. Nie da się na tym zarobić. Na tym się da tylko i wyłącznie stracić. W związku z tym szansa na gospodarcze podźwignięcie się po Rosji po tej wojnie, takie, które by zrównoważyło straty, no jest mierna w ciągu najbliższych lat. To oczywiście Rosja może się odbudować w ciągu za 50 lat i tak dalej. Może. Ale zwróćcie uwagę na przykład, że wdającej się przewidzieć przyszłość jest trudno wyobrażalne, bo co Rosja ma za gospodarkę? Rosja eksportuje surowce, nisko przetworzone. I tyle. Nic więcej, tam nie ma sensownej wynalazczości i tak dalej. Byłaby, gdyby zamiast wydać miliardy rubli na czołgi, bomby i samoloty, to wydaliby je na uniwersytety, badania, ale też przede wszystkim na defeudalizację tego kraju. Na budowę nowego społeczeństwa, nowych urzędów, które ludzi nie prześladują, nie okradają, tylko im pomagają żyć. No Rosja nie jest do tego zdolna, Putin nie jest do tego zdolny, bo żeby to zrobić, to musiałby tak naprawdę oddać władzę. No bo pierwszy krok to jest, hello mordo, siedzisz piątą kadencję, no tak naprawdę szóstą, w sensie zbudowałeś wokół siebie aparat administracyjno-urzędniczy, który składa się z feudałów, którzy nas okradają i z tobą się dzielą. Jakby to nie jest administracja, trzeba od ciebie zacząć, bo ryba się psuje od głowy. Więc to nie jest możliwe. Jedyne, co Putin może swoim ludziom dać, poza oczywiście wielką Rosją, której się wszyscy boją, wielkością Rosji tak zwaną, to obietnicę stabilności, czy tutaj stagnacji, że się nic nie zmieni. Bo tak jak jest im, jest przecież wygodnie. I ta wojna z Ukrainą w tej chwili toczy się między innymi dlatego, że Ukraińcy stwierdzili, że chcą mieć takie państwo, w którym jest mniej korupcji, jest wynalazczość, jest myślenie o człowieku, w sensie państwo w modelu zachodnim. Dlatego trzeba było Ukrainę zniszczyć. A razem z nią cały Zachód oczywiście, no bo raison d'être, jak to się ładnie mówi po portugalsku, albo fińsku, i nie poprawiajcie mnie, wiem, że po francusku, ale za każdym razem znajdują się geniusze, którzy mówią, ej, ale przecież to było po francusku, nie po angielsku. Raison d'être, jak to się mówi po rosyjsku, funkcjonowania państwa rosyjskiego jest destrukcja tak naprawdę. Zwróćcie uwagę, co Rosja takiego w ciągu ostatnich 25 lat zbudowała, co dała światu, co rosyjska władza dała ludziom. Ludzie dostali pieniądze ze sprzedaży ropy naftowej i to w sumie tyle. I przez chwilę pozwolono im się bogacić, ale Rosja jako kraj się nie zmieniła. Nie jest miejscem, w którym żyje się lepiej, wygodniej, fajniej. Rosja może dawać obietnicę tego, żeby z wielkim krajem i kiedyś będzie też bogatym, w nieskończoność oczywiście, ale to dzieje się kosztem wojny. Wojny zarówno tej takiej hybrydowej, jak i tak zwanej kinetycznej. Bo inaczej się tego nie da zrobić. W sensie Putin teraz uparcie powtarza i cała jego propaganda również, że zamach terrorystyczny w Moskwie to zrobiły Stany Zjednoczone rękami Ukraińców przy współpracy Tadżyków, którzy byli wykorzystani i nawet nie wiedzieli, co się dzieje. W sensie, no w to można wierzyć. Jak ktoś jest debilem, to w to może wierzyć, nie? Ale to się tak kupy nie trzyma, że po prostu żal patrzeć, nie? No ale o co tu chodzi? No przecież to nie może być tak, że cokolwiek nie jest związane ze świętą rosyjską wojną, ze złymi faszystami z kijowskiego reżimu. I zobaczcie, cały świat chce zniszczyć, a my i tak ich pokonamy. No to jest żenujące. To jest żenujące, no że dobra, no teraz już mnie to mniej żenuje, no bo jakby widzieliśmy przez ostatnie dwa lata tyle bełkotu, że jakichś tam, wiecie, nie wiem, nekrofilach, nazistach, kanibalach ukraińskich, że to jakby to, że ktoś wyszedł z kałachem i strzelał do ludzi, to się wydaje być takim aż lightem wręcz, nie? W każdym razie to też pokazuje, jak bezkarny się Putin czuje, bo narysował sobie 87% głosów, zrobił to po to, żeby pokazać, że cały naród go kocha. Jeżeli w Rosji zostali jeszcze myślący ludzie, a wiem, że paru takich jest na pewno, to 87% to jest, moim zdaniem, to jest wspaniały wynik. Ja się bardzo cieszę, że Putin narysował sobie 87, a nie 60 parę, jak zwykł, czy 70 parę. Bo rysując sobie 87% pokazał, że kompletnie nie liczy się zdaniem Rosjan, to jest raz, ale dwa, pokazał, że jego realne poparcie i to, które sobie rysuje na wyborach, między nimi nie ma żadnego kontaktu, punktów stycznych. To To jest alternatywna rzeczywistość. I o ile mając 70% na wyborach, mógł twierdzić, że po prostu no, taki wynik osiągnął, po prostu no, cała Rosja go kocha, no te 87 to jest już absurd. W sensie nikt, kto ma 4 szare komórki w głowie, nie powinien w ogóle na to patrzeć inaczej jak na kłamstwo. Ale oczywiście są tacy, pan Janusz Korwin-Mikke na przykład, który tego broni. Mówi, że tak, że Rosjanie go kochają. No, w każdym razie, ale dobra, nie rozmawiamy o kretynach. W każdym razie zmierzam do tego, że gdyby Ukraina padła, no to jesteśmy następni w kolejce. I to będzie trwało do pożygu. Jakby wyobraźcie sobie, cofając się w historii świata, ale przede wszystkim Rosji w tym wypadku, o 450 lat. Kiedy Iwan Groźny podbijał Hanat Kazański. Przecież księstwo moskiewskie było duże, miejsca było dość. Brakowało ludzi i brakowało wynalazczości, nowoczesności i tak dalej. I gdyby ktoś powiedział, nie będziemy pomagać Hanatowi Kazańskiemu, a tak na przykład zrobiła Rzeczpospolita w owym czasie, nie będziemy pomagać Hanatowi Kazańskiemu, bo to jest daleko, to jest nieważne, a w ogóle co nas to ten... I teraz można by dodać argumenty, a tak w ogóle to przecież Hanat Kazański, takie wielkie terytorium, że Rosja się tym nażre. To zwróćcie uwagę, gdzie jest miasto Kazań dzisiaj, a gdzie są wschodnie granice Rosji. Czy Rosja nażarła się, połykając Hanat Kazański, Hanat Astrachański, Hanat Syberyjski? Nażarła się, dochodząc do Bajkału? Nażarła się, dochodząc do Pacyfiku? Też nie. Poszła dalej, poszła do Alaski. Po prostu Alaskę już nie byli w stanie utrzymać, to ją sprzedali. No to potem podbili sobie Azję Centralną, a potem poszli na Zachód, wzięli, prawda, Rzeczpospolitą, obojga narodów rozebrali. A potem wzięli Hanat Krymski. A potem chcieli wziąć Turcję, ale się nie udało. Nie? W sensie, czy był jakiś moment, w którym Rosja nie chciała się rozszerzać w historii Rosji? No tak średnio bym powiedział. Jeżeli mamy do czynienia z imperium, a Rosja nie jest, czy imperium w znaczeniu model imperialny, a nie w sensie siły państwa, bo Rosja jest państwem słabym wbrew pozorom, to raison d'être, jak to mówią Bułgarzy, imperium jest takie, że się musi rozszerzać. Jak się przestaje rozszerzać, to się zaczyna rozpadać. Putin o tym wie. I on będzie robić wszystko, żeby Rosja się rozszerzała. No bo jakby się przestała rozszerzać, jakby przestała podbijać kolejne terytoria, których absolutnie nie potrzebuje, no to co im zostaje? No to im zostaje teraz, jak nie można mieć rozwoju ekstensywnego, to się robi intensywne, albo odwrotnie. Chodzi o to, że skoro państwo się nie rozszerza, to się musi stawać lepsze, mocniejsze, bardziej bogate, dostatnie i tak dalej. No tego ten model, ta władza nie zrobi. Więc ta wojna będzie się toczyć do pożygu. Dopóki Rosja nie zostanie pokonana, tak naprawdę. Na koniec, moi drodzy, chciałem zakończyć jednak dobrą informacją. Otóż dobra informacja jest taka, że nie tylko nasze orły ostatecznie zmęczyły to zwycięstwo z Walią, to znaczy ciężko było na to patrzeć, ale dobra, udało się. Ostatnia końcówka była spoko. Tymczasem Ukraina wygrała z Islandią 2-1, we Wrocławiu zresztą. W związku z tym Ukraina też pojedzie na Euro. Niech to będzie jakąś jutrzenką zmian na lepsze, a przy okazji także poprawy stosunków naszych krajów, ponieważ bardzo tego potrzebujemy. Miejmy nadzieję, że jutro coś się wydarzy, albo dzisiaj, kiedy słuchacie tych słów, bo te inspirowane z podejrzanych źródeł, albo wykorzystywane przynajmniej z podejrzanych źródeł protesty rolników blokujących granice, wysypujących zboże, to jest nam bardzo niepotrzebne w tej chwili. Tutaj ciekawostka, ten pociąg, z którego wysypano zboże, on stał pod Bydgoszczą, nie na granicy, a wagony należały do austriackiej firmy i napisy na nich były po niemiecku. Ktoś wiedział, że w tym pociągu jedzie zboże z Ukrainy i to wysypał na tory pod Bydgoszczą. Czy ten ktoś był po prostu wkurzonym, ale dobrze zorientowanym polskim rolnikiem, czy też był pracownikiem rosyjskiej ambasady, to ja nie wiem. ale wygląda to wszystko podejrzanie. Zresztą nie jest przypadkiem, że te protesty rolników były bardzo silnie inspirowane przez szefa Konfederacji na Lubelszczyźnie. Przypadek, nie sądzę. No i zwróćcie uwagę, że na socialach Konfederacji no praktycznie jakby na świecie się nic nie dzieje poza protestami rolników. Ciekawe, nie? W każdym razie to przez Ukraińców odbierane jest bardzo źle. Oczywiście to, co Ukraińcy o nas w tej chwili myślą, to jest inna sprawa, to nie jest kluczowe, ale ten rozjazd w tym, co o sobie myślimy i jak się wspieramy, nie jest potrzebny. Ja przypomnę, że 2 lata temu to wydawało się, że będzie miłość i przyjaźń na wieki. Teraz to już nie jest takie oczywiste, emocje ostygły, jak to zwykle bywa z Polakami, słomiany zapał, rzucić się w romantycznym porywie, a jak trzeba dłużej siedzieć, dłużej pracować, coś robić, no to już nam się trochę nie chce. Nie róbmy tego. Oczywiście ja tu apeluję do was, tysięcy moich słuchaczy, a Polaków są miliony, no ale niech mój głos będzie jednym z wielkiego chóru głosu nawołujących do tego, żeby zachować zimną głowę i pamiętać, kto jest naszym prawdziwym wrogiem. Tak. I tutaj Sinéad O'Connor drąca zdjęcie Putina dzisiaj by się przydała. W każdym razie fight the real enemy. To jest moje przesłanie na dzisiaj. Dziękuję pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.